najdostojniejsi księża biskupi, czcigodni księża i alumni, drugie siostry zakonne, szanowne rodziny naszych kandydatów do prezbiteratu, kochane dzieci, droga młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii. Około 626 roku przed narodzeniem Chrystusa pojawia się na arenie dziejowej prorok Jeremiasz. Jego misja wypadnie na bardzo trudny czas dla jego ojczyzny. Młody Jeremiasz usłyszał od Pana Boga taki głos: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Młody Jeremiasz broni się: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan Bóg odpowiada: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz dokądkolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą, by Cię chronić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan ust Jeremiasza i rzekł: oto kładę moje słowa w Twoje usta. Poszedł. Był wierny do końca. Historia proroka Jeremiasza powtarza się w życiu każdego kapłana. To Chrystus zaprasza, posyła i tworzy szczególną relację. Oto kładę moje słowa w Twoje usta. W tajemniczy sposób realizuje się to wówczas, gdy kapłan wypowiada słowa: to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej. Ja odpuszczam Tobie grzech. Moc tych słów płynie od Chrystusa, najwyższego kapłana. Płynie z Wieczernika, z Wielkiego Czwartku i z Niedzieli Zmartwychwstania, gdy Chrystus ubogacił obdarowywanie uczniów, mówiąc: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To naprawdę wielka tajemnica wiary. Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, który jest kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym, uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Umiłowawszy swoich do końca, ich umiłował i obdarował człowieka możliwością uczestnictwa w swoim świętym kapłaństwie. Dzisiaj dziękujemy za ten dar dla Kościoła i świata. Dziękujemy za sakrament święceń, za to, że w tych tajemnicach Chrystusa, kapłana, Zbawiciela świata, może uczestniczyć człowiek, szczególnie kapłan. Dzisiaj dziękujemy za tych naszych 11 braci, którzy za chwilę otrzymają święcenia prezbiteratu. Dziękujemy za kapłanów, którzy są wzorem realizowania swego powołania nawet w trudnych warunkach. Tak było w naszej niestety trudnej historii. Ksiądz profesor Stanisław Kieniewicz stwierdza: za poparcie powstania styczniowego 30 księży rozstrzelano. Około 100 zesłano na katorgę, 300 otrzymało wyroki więzienia, kilkuset zesłano na Syberię, niezależnie od tamtych grup. W obozie w Tunce nad Bajkałem było 150 polskich księży. Ksiądz Jacewicz dokonuje podsumowania ofiar II wojny światowej i zauważa: w czasie II wojny światowej zginęło 2801 osób duchownych. 1932 to biskupi, księża i alumni diecezjalni. 580 to księża i bracia i alumni zakonni. Wśród tych ofiar były także siostry zakonne, 289. Wśród tych ofiar II wojny światowej jest 5 błogosławionych kapłanów radomskich, naszych rodaków. Taką cenę płacili kapłani za wierność Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. A współczesne świadectwa? Także piękne. W diecezji radomskiej 110 kościołów wybudowanych w latach 1980-2019 dzięki wspaniałej współpracy kapłanów i wiernych świeckich. Z tej liczby budowniczych kościoła 70 kapłanów jeszcze żyje. Natomiast 40 odeszło już do wieczności. Niektórzy z nich zasnęli dosłownie na placu budowy. Niewymierna jest bezinteresowna, ofiarna posługa kapłanów konfesjonalnej. Niezwykle cenna jest gorliwa praca duszpasterska wielu dobrych kapłanów, których celem jest kształtowanie wiary naszego pokolenia. Do 1990 roku księża kształtowali wiarę młodego pokolenia przez katechezę prowadzoną w bardzo trudnych warunkach w tak zwanych punktach katechetycznych. Do 1 stycznia 1990 roku księża byli w Polsce obywatelami kategorii drugiej kategorii, gdyż nie mogli korzystać z ubezpieczeń zdrowotnych, z żadnych ubezpieczeń. Ale pracowali, byli wierni Chrystusowi. Z szacunkiem wspominamy gorliwość duszpasterską sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. To tu, na naszej ziemi pracował. Natychmiast kojarzy nam się obrona osób pokrzywdzonych po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku. Jednak to nie jest pełny obraz. Jeszcze wcześniej ksiądz Roman był gorliwym opiekunem osób potrzebujących pomocy, szczególnie chorych. Pozostawione notatki ukazują niesamowicie dużą liczbę odwiedzanych osób chorych i innych potrzebujących. Piękne świadectwo życia kapłańskiego pozostawił nam gorliwy misjonarz ksiądz prałat Marceli Prawica. 40 lat spędzonych w Zambii to czas heroicznej pracy duszpasterskiej, wielkiego zatroskania o głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Dziękujemy Panu Bogu za kapłanów, którzy są wzorem realizowania swego powołania. I jest ich dużo. Święty Piotr, pierwszy papież, widząc wiarę młodych wspólnot, wpada wręcz w zachwyt i w swoim pierwszym liście zawoła: wam, którzy wierzycie, cześć. Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Nawiązując do słów świętego Piotra, możemy powiedzieć dobrym kapłanom: wam zatem, którzy wierzycie i ofiarnie posługujecie, cześć. Jesteście nadzieją Kościoła. Chory świat potrzebuje dobrych, gorliwych, wręcz świętych kapłanów, aby współczesnemu człowiekowi pokazać drogi prowadzące do zbawienia. Zabierzmy człowiekowi prawdziwego Boga, a wówczas będzie wierzył w cokolwiek, mówi jeden z amerykańskich filozofów. Bardzo potrzebni są dobrzy, wręcz święci kapłani, którzy pokażą światu prawdziwego Boga. Bolejemy nad tym, że w naszych szeregach pojawiły się osoby, które zagubiły świadomość wielkości powołania i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka, a szczególnie za dzieci. Normy moralne są identyczne dla nas wszystkich. Odpowiedzialność kapłana jest jednak większa. Mamy jednak prawo do tego, aby wobec księży nie stosowano zasady odpowiedzialności zbiorowej. Prawo kościelne w większym stopniu broni dzieci niż prawo państwowe. Szkoda, że o tym nie mówią media. Dzisiaj jednak w szczególny sposób modlimy się w intencji tych naszych 11 braci, którzy podejmą misję służenia Chrystusowi i ludowi Bożemu. Błagamy o Boże moce, światło, siłę i wierność powołaniu. Prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Najwyższego Kapłana, aby otoczyła swoją opieką te młode serca, by były do niej podobne w postawie posłuszeństwa Bożemu Słowu i w wierności Chrystusowi aż do krzyża. Święty Jan Bosko zwraca uwagę na szczególną potrzebę kierowania modlitwy do Matki Bożej. Jego słowa rozważaliśmy wczoraj w godzinie czytań. Obecnie, napisał, do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego pracę, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Jak bardzo potrzebna jest modlitwa do Matki Bożej o jej pomoc. Drodzy bracia diakoni, jeden ze współczesnych świadków Chrystusa, którym jest kardynał Nguyen Van Thuan, który należał do najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II, bardzo ciekawie odpowiedział na pytanie jednego z seminarzystów w Anglii. Sam Nguyen Van Thuan przeszedł bardzo trudną drogę. Przeżył wiele lat w więzieniu. Mówił, że były takie chwile, że nawet nie potrafił modlić się, a jedyną modlitwą było wsłuchiwanie się głębiej do Ducha Świętego, który śpiewał, nie rozumiejąc tekstu, komendant obozu. W czasie spotkania z seminarzystami otrzymał pytanie o receptę na owocne duszpasterstwo. Odpowiedział bardzo prosto. Bądźcie pewni, jeśli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami. Drodzy kandydaci do święceń prezbiteratu, niech to będzie jakiś szczególny motyw. Jeśli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami do Chrystusa. Niech tak się stanie.